Magdalena Samojlik, pasjonatka kultury hawajskiej, dzisiaj nas przeniesie trochę w czasie i przestrzeni. W polszczyźnie jest takie określenie, hawajski luz. Czy rzeczywiście, wybierając się w tamtą stronę, powinniśmy się nastawić na wielkie, totalne spa?
Myślę, że Hawaje mogą zaskakiwać. Istnieje takie wyobrażenie o Hawajach, o rajskich plażach, o spędzaniu urlopu pod palmą. Natomiast Hawaje nam dają dużo więcej. Od czarnych, kamienistych, wulkanicznych plaż, poprzez przelotne deszczyki, gorące słońce, po piękne, wulkaniczne wzgórza.
Czy Hawaje to jest ten kierunek, o którym powinniśmy pomyśleć, zaopatrzywszy się w jakieś worki z pieniędzmi, czy da się taką wyprawę zorganizować jakoś tak, żeby podlaski turysta za bardzo nie zbiedniał?
Ja zaczęłam raczej od tych wypraw, gdzie rzeczywiście wynajmowałam hotel, wynajmowałyśmy z koleżankami samochody i podróżowałyśmy jak prawdziwe turystki, choć chcąc poznać bliżej tą kulturę, udawałyśmy się już troszkę w bardziej lokalne miejsca. Po latach mogę stwierdzić, że da się pojechać tam bez worka pieniędzy i nie trzeba koniecznie spać na plaży, może w namiocie, ale do tego trzeba małymi krokami dojść.
Zaczynamy od lotu. No tutaj nie przeskoczymy tej granicy finansowej, wiadomo, można szukać okazji, ale trzeba się liczyć z wydatkiem 3000?
Trzeba śledzić i taki najprzyjemniejszy sezon to jest sezon zimowy. Zdecydowanie ceny są większe w sezonie letnim. No i około świąt.
Kiedy już znajdziemy najfajniejsze połączenie, gdzie lądujemy i czego szukamy najpierw?
Myślę, że to trzeba wcześniej zaplanować, czyli wynająć sobie hotel i pomyśleć o transporcie do przemieszczania się. Na Wielkiej Wyspie jest to komunikacja miejska, gdzie za $2 można przejechać dookoła wyspy, jakiegokolwiek się miejsca chce. Natomiast jeśli się odwiedza inne wyspy, dobrze jest wynająć po prostu samochód.
Od której wyspy zaczynamy?
Moje serce kupiła Wielka Wyspa, Hawaii.
Ile razy była pani w tym miejscu?
5 razy.
Dlaczego?
Właśnie dlatego, że urzekły mnie tam wulkany i wyjątkowa energia, wyjątkowy klimat Wielkiej Wyspy, właśnie tak zróżnicowany. Z jednej strony od zachodu bardzo gorąca, a od wschodu wulkany, padające deszcze i piękne, kamieniste, czarne plaże.
Troszkę się obawiam, że Hawaje mogą mieć takie miejsca, że się przyjeżdża, a tam po prostu turysto, pójdź w prawo, zobaczysz to, pójdź w lewo, zobaczysz to, idzie się jakimś tłumem po jakimś depaku, no i wtedy nie ma takiej pełnej frajdy z odkrywania dla siebie nowej krainy.
Myślę, że jednak ludzie wybierając Hawaje, turyści podróżując, wybierają te miejsca cieplejsze. Oczywiście odwiedzają właśnie wschód Wielkiej Wyspy, ale to tak na chwilę, na kilka dni i uciekają w ciepło. Nie trudno jest zwiedzić te miejsca bardziej dostępne. Te miejsca mniej dostępne są raczej oznaczone, że nie należy tam wchodzić samemu. Natomiast nie są aż tak bardzo niebezpieczne, żeby tam, prawda, nie wejść. Po prostu przy odrobinie ostrożności jest okej.
Czy na wyspie są jakieś jadowite gadziny, o których nic w Polsce nie wiemy, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby się ustrzec?
A jeśli ktoś się boi owadów albo jadowitych gadzin, to raczej na Hawajach może być spokojny. Nigdy nie spotkałam, tylko słyszałam o małym żyjątku. Kiedy się na nie usiądzie przez przypadek, to może bardzo boleć. I radzą w przewodnikach, by natychmiast jakieś środki przeciwbólowe zażyć i udać się do lekarza, ale naprawdę podczas moich podróży nigdy nie spotkałam się z tym owadem. Są to wyspy na samym środku Pacyfiku, więc jest niewiele w ogóle owadów. Troszkę pająków, jest to dosyć egzotyczne miejsce, więc zdarzają się karaluchy, latające też karaluchy i takie ze 3 razy większe od powiedzmy naszych, ale są przyjemne.
To może być taki nocny koszmar dla niektórych, ale ostatecznie gdybyśmy nie wiedzieli, że to są karaluchy, byłoby to po prostu
latający żuk.
Coś takiego. Wcale nie takie złe i jeszcze egzotyczne, a w dodatku hawajskie. Czy lepiej się przygotować zawczasu, czy na Hawajach można się zdać na turystyczny, osobisty żywioł?
Tam Hawajczycy są przyzwyczajeni do tego, że mają turystów na co dzień w większej lub mniejszej ilości. I ja bym polecała żywioł i taką intuicję, co do nas przemówi. Czy jednak będziemy leżeć na plaży, czy jednak udamy się gdzieś w daleką wyprawę na wulkan na przykład.
Co jest takiego na wulkanach, że pani tam wraca?
Jak sobie przypominam, pierwszy taki obraz to właśnie ta pustka, a jednocześnie bajkowa sceneria, trochę kosmiczna. Patrzy się na Ziemię, która żyje. cały czas dymi i to jest wyjątkowe, niebywałe.
Magdalena Samojlik prowadzi zespół Ukulele, zajmuje się tańcem hula, więc kultura hawajska jest jej bliska. Zresztą na Hawajach spędziła trochę czasu. Co takiego w tej sztuce, która tam cały czas żyje, jest niezwykłego, co nas, Słowian, może także pociągać?
To, że taniec nie jest tylko tańcem, ale jest takim wyrażeniem serca. Tak się mówi o tym, że taniec hula jest biciem serca Hawajów. Jest sercem płynącym z języka. Stare pieśni, stare tańce właśnie opowiadają, odzwierciedlają zjawiska przyrody, relacje w przyrodzie i relacje między ludźmi. To jest inspirujące. Okazało się, że kultura hawajska i kultura słowiańska są bliskie, gdyż właśnie są tak skierowane do przyrody, są o przyrodzie, o nas.
Ale ta przyroda na Hawajach jest jednak trochę inna niż u nas.
To prawda. Natomiast podejście, rozumienie, inspirowanie się i odczuwanie jest bliskie.
Czy trudno się nauczyć tańca hula?
W tańcu hawajskim bardzo ważna jest postawa ciała, gdzie stopy mocno opieramy na podłodze, kolana mamy ugięte, poruszamy biodrami. Nasze ramiona, gesty, twarz, dłonie opowiadają historię zawartą w pieśni.
Czy podróżując po wyspie z łatwością trafimy na jakieś pokazy, które nas zachwycą? Czy na przykład warto wziąć kurs tańca hula, jak już będziemy na miejscu?
Warto. Pokazy są organizowane w różnych miejscach takich otwartych, komercyjnych. Nawet w hotelach możemy zobaczyć tancerzy hawajskich, czy też tancerzy tahitańskich. Jeśli chce się doznać lokalnej sztuki, to należy właśnie poszukać takiego miejsca, gdzie występują szkoły, na przykład tańca hula.
Czy on jest związany z ceremoniami? Czy to jest taniec religijny?
Ten, który prawda, gdzieś spotkamy krążąc po Hawajach, to będzie zdecydowanie mniej ceremonialny, bardziej taki opowiadający o współczesnym świecie i taka celebracja. Natomiast można też trafić niekiedy na ceremonie, odwiedzając na przykład parki narodowe.
Tam nie ma świątyń? Oni tańczą po prostu w miejscach, w których jest pięknie i zielono?
Są świątynie. Głównie są to duże nasypy kamieni, ziemi. Dawniej świątynie były stawiane w wyjątkowych miejscach, takich z widokiem na ocean. Obecnie właśnie w parkach narodowych możemy spotkać takie miejsca wyznaczone, że zanim wejdziemy do takiego parku, jest taki moment, taki chwila na zatrzymanie się i potem się wchodzi. Jest to też zwykle taki mniejszy nasyp kamieni. Z całego serca polecam Park Narodowy, Wulkaniczny Park Narodowy. Jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ w dalszym ciągu kipi tam ziemia i to jest wyjątkowe wrażenie, wyjątkowe odczucie. A jeśli Państwo orientujecie się, to w tej chwili ten wulkan się uaktywnił i jest tam naprawdę gorąco.
Czy to jest niebezpieczna wyprawa w tamtą stronę?
To nie jest niebezpieczne, ponieważ wulkan płynie powoli. Natomiast myślę, że teraz to może jeszcze chwilę trzeba odczekać, zanim się troszkę uspokoi i wyruszyć, zobaczyć to miejsce właśnie takie surowe, kiedy już lawa zastygnie.
Hawajskie spotkanie z żywiołem przed nami. Czy coś jeszcze o kulturze powinniśmy wiedzieć, jadąc w tamtą stronę? Czy są jakieś zachowania albo jakieś takie kody, których nie poznamy od razu, a których dobrze by było, żebyśmy pamiętali?
Na pewno słowo aloha jako serdeczne przywitanie. Tam jest taki rdzeń ha, co oznacza dzielenie się wspólnym powietrzem, wspólne oddychanie. To jest takie głęboko kulturowe. Też możemy się spotkać z gestem szaka, czyli wysuniętym, wyprostowanym piątym palcem i kciukiem, a pozostałe palce są zgięte i takie potrząsanie dłoni oznacza luz.
Dobrze widziane to będzie.
Tak, gest szaka.
Magdalena Samojlik odwiedziła Hawaje 5 razy. Dla turystów nie tylko z Podlasia bardzo ważne oprócz tych atrybutów luzu i relaksu jest jedzenie. Też istotne, zmysłowe doznanie. Jak to wygląda na tamtym terenie?
Ja mogę powiedzieć o swoich ulubionych potrawach. Zdarzało mi się kupować jedzenie w marketach, ale odradzam. Polecam lokalne bazarki, gdzie mamy świeże papaje, banany, pyszne, wielkie, awokado, lokalną sałatę i przy odrobinie fantazji można stworzyć przepyszne śniadanie, jak i obiad i kolację.
Wegetariański raj.
Ale też rybny raj. Polecam poke, to są kawałki surowego łososia połączone z czosnkiem, olejem i sezamem. Pycha.
Czy żywienie się na Hawajach jest drogie?
Właśnie kiedy odwiedzimy lokalny bazarek, to będzie bardzo przyjemne dla naszej kieszeni. Polecam restauracje, szczególnie te, które serwują, podają dania lokalne, ale zachęcam do kupowania i do smakowania tamtejszych pyszności.
Czy podlaski turysta może się obawiać jakichś obcych ameb, które spustoszą nam system trawienny?
Podczas tej ostatniej mojej podróży dowiedziałam się, że występuje tam malutki ślimaczek i że po prostu trzeba bardzo dokładnie myć sałatę. Ale nie powiem o objawach, bo nie chcę straszyć, po prostu trzeba myć warzywa i owoce.
Czy w wodzie też mogą się zdarzyć jakieś istoty, które nam florę bakteryjną zaburzą?
Moja koleżanka regularnie surfuje i miewa odrapania i nigdy jej się nic nie przydarzyło. Też nie słyszałam, żeby były takie komunikaty.
Czy Hawaje się mogą kojarzyć z jakimiś specjalnymi zapachami?
To jest niebywałe, kiedy po długiej podróży wysiada się na takim malutkim lotnisku i za chwilę jest uderzający zapach powietrza, takiego deszczowo-kwiatowego. I to jest absolutnie ujmujące i towarzyszy podczas całej podróży. Wilgotność jest wysoka i myślę, że zapach plumerii, właśnie takiego świeżego deszczu i zapach ananasa. To jest Ohehano Ihu, hawajski flet nosowy.
Pasjonatka kultury hawajskiej Magdalena Samojlik, która też prowadzi zajęcia z prapieśni i pratańca, zna kulturę hawajską, ale też i na dużej wyspie bywała i to 5 razy. Jestem ciekawa, czy są takie pani ulubione miejsca, absolutnie atrakcje, które nas też mogłyby zachwycić?
Myślę, że udając się na Wielką Wyspę, należy odwiedzić jedną z 7 dolin, w tym dolinę Waipio. Można dojechać do tego miejsca i przy odrobinie szczęścia zejść na dół, by ujrzeć piękną plażę. Miejsce jest wyjątkowe, ponieważ dawniej tętniło tam życie, a jakiś czas temu tsunami, które odwiedziło dolinę, zupełnie ją zmieniło. Ale są tam jeszcze stawy taro, w których w tradycyjny sposób nadal uprawia się roślinę taro. Myślę, że będąc na Wielkiej Wyspie, koniecznie należy ujrzeć nawet z daleka górę Mauna Awakea oraz odwiedzić wulkan Kilauea. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje cieplejszych miejsc, polecam zachodnią część wyspy. Piaszczyste plaże, urokliwe miejsca.
Czy tam jest cisza i spokój, czy taki egzotyczny zgiełk i szum?
Tam towarzyszy nam dźwięk żabek koki. Koki, 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 koki.
Można się przyzwyczaić, czy nie śpimy 2 pierwsze noce?
Można się przyzwyczaić, nie śpimy z powodu jetlagu, ponieważ to jest 12 godzin różnicy, w zależności od pory roku.
Wypad na 2 tygodnie właściwie nie ma sensu.
Nie ma sensu, miesiąc to jest minimum.
A najlepiej więcej.
A najlepiej 3.
Czy można tam znaleźć pracę na 3 miesiące, żeby się jakoś utrzymać, jak już zainwestujemy w podróż?
Nie mogę powiedzieć, że tak, ponieważ nie szukałam. Natomiast myślę, że kiedy się zdobędzie serce lokalnego rolnika, to na pewno można pracować właśnie gdzieś w ogrodzie. Myślę, że też można by było sprzątać. To mówię o takich pracach, prawda, nie wymagających od nas jakichś kwalifikacji. Niekiedy widziałam ogłoszenia, że potrzebują kelnera w barze, więc jeśli lubimy kontakt z ludźmi i znamy w miarę dobrze język, to tak.
Ponieważ Hawaje słyną z takich niezwykłych zapachów i są całe linie kosmetyczne, które próbują przywołać czy też odtworzyć takie zapachy, czy rzeczywiście tamtejsze życie jest eko?
Niektórzy żyją eko, a niektórzy nie żyją eko i to jest tak jak wszędzie. Hawaje są stanem Ameryki i głównie można powiedzieć, że w zasadzie są bardziej amerykańskie niż hawajskie, więc i też różne przyzwyczajenia mieszkańców. Natomiast takich kosmetyków eko, powiedzmy, to jest na pewno olej kokosowy oraz olej z orzecha kukui, ale odkryłam też taką roślinę, która się nazywa awapuchi i jest to imbir. Wyciskając sok z kwiatu, służy jako szampon, bezzapachowy, nawet w miarę dobrze się mydli.
Nie wiadomo, czy pasuje do naszej wody podlaskiej.
O, dobrze, że pani o tym wspomniała, bo tam przeważnie myłam się w deszczówce. I rzeczywiście mogę powiedzieć o niebywałych właściwościach tej wody. Ona jest po prostu miękka. Niekiedy trudno było z siebie zmyć mydło. I rzeczywiście odżywia. Praktycznie miałam takie wrażenie, że mogę nie używać tam kremów.
A filtry?
Nigdy nie używałam filtrów, będąc na Hawajach. Nigdy też nie przesadzałam ze słońcem, bo to jest umiarkowany klimat, więc umiarkowane przebywanie na słońcu nie wymaga filtrów, ale jeśli ktoś ma wrażliwą skórę, to oczywiście.
Tym bardziej, że pojedziemy tam na przykład zimą, kiedy nie ma sezonu turystycznego, tam jest cudowna pogoda, a my jesteśmy bladzi jak śnieg. No to można pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu, chociażby kokosowym. Wywędrowaliśmy dzisiaj na Hawaje z autorką strony internetowej Życiorysy i dyskografia roślin, Magdalena Samojlik, pasjonatka kultury hawajskiej. Czy Hawajczycy, jeżeli już wylądujemy na miejscu, traktują turystów w jakiś specjalny sposób? Czy jesteśmy mile widziani, czy po prostu jesteśmy chmarą, która przeszkadza normalnie żyć?
Od razu można zauważyć pewien luz i spokój w tamtych ludziach. Mają taką przestrzeń, żeby zatrzymać się, porozmawiać, naprawdę zapytać, co słychać. I po takich kilku w zasadzie dniach człowiek też nabiera tamtego spokoju. Nie traktują turystów jako tych, co przeszkadzają. Raczej są wyrozumiali, mili i otwarci.
Czy coś jeszcze może nas zaskoczyć w takim codziennym życiu czy turystycznym funkcjonowaniu?
Myślę, że mogą nas wypytywać o naszych przodków. Skąd pochodzimy? Mylą nas czasami z Rosjanami, bo dla nich to jest język, prawda, słowiański, więc podobne. Lubią też znać naszą linii rodu, czyli na przykład, czy były jakieś mieszanki w rodzinach. Lubią też opowiadać o swoich korzeniach.
Skoro już jesteśmy przy korzeniach, to jestem ciekawa, dlaczego zainteresowała się pani roślinami?
To jest związane z naszym nauczycielem, który przyjeżdża do Polski i uczy nas tańca hula i śpiewu Oli. To on w zasadzie zainspirował mnie do tego, żeby zgłębić wiedzę na temat naszych roślin. On w niebywały sposób opowiada o roślinach stamtąd i ucząc się od niego, inaczej też patrzę na nasze rośliny.
Czy mamy jakieś wspólne rośliny z Hawajczykami?
Oni mówią, że tancerz hula to jest tancerz olapa. Olapa to jest takie drzewo, które kiedy patrzymy na las hawajski, to ono się praktycznie zawsze rusza, nawet w taką bezwieczną pogodę. Troszkę tak jak nasza osika. Może nie drży, ale jest cały czas w ruchu.
W wielu komediach romantycznych, głównie niestety amerykańskich, jest taki motyw, gdzie państwo młodzi dostają takie sznury kwiatów i to też nam się bardzo z Hawajami kojarzy.
Odwiedzając supermarkety, obok produktów spożywczych możemy spotkać lodówki właśnie z takimi uplocionymi lei. Więc każdy turysta ma dostęp do tego, żeby sobie kupić takie lei, ubrać się i po prostu paradować ulicami. To jest przyjemne i odświeżające. Natomiast rzeczywiście istnieje tam tradycja związana z wyplataniem roślin, ozdabianiem się tymi roślinami.
To są zawsze prawdziwe kwiaty?
Zdecydowanie tak.
Które bosko pachną?
Które i bosko pachną, bo i takich kwiatów się używa, ale też wielu odmian paproci, drzew i krzewów. Właśnie na ceremoniach albo na takich występach, pokazach tańca hula, które reprezentuje pewną linię i tradycję, już możemy spotkać takie rośliny jak paprocie palapalai albo lauae.
Jak tam wyglądają kwiaciarnie?
Miasta to można by powiedzieć, że są to większe wsie. Kwiaciarni nie spotkałam, widziałam tylko jedną piekarnię chleba, takiego prawdziwego. Dużo, dużo warzyw i owoców.
A skoro nie jedzą tak zwanego zwykłego chleba, co może polskiego turystę zdenerwować już podczas drugiego tygodnia pobytu, to czym popychają te warzywka?
Do wielu produktów dodawany jest miód albo cukier. Można tam kupić słodkie mięso. Chleb jest bardzo słodki, nawet jeśli jest to ziarnisty chleb, więc dużo, dużo słodyczy.
Czy na Hawajach się tyje?
W poprzednich latach widziałam sporo otyłych osób, rzeczywiście. Natomiast ten ostatni wyjazd to może to była jedna osoba, która widać, że miała problem z nadwagą. Coraz mniej.
A turysta, jeżeli spędzi tam 3 tygodnie Polski, wróci troszkę grubaśny? Od tych chlebków słodkich?
No wszystko zależy od naszej rozsądności.
Komu polecamy Hawaje?
Myślę, że Hawaje zachwycą te osoby, które lubią niespodzianki, ponieważ wychodząc z domu może świecić piękne słońce, a za chwilę okaże się, że leje deszcz i trzeba być przygotowanym na Hawajach na wszystko. Dlatego kto nie boi się wyruszyć tak daleko i jest gotowy doświadczyć tych niespodzianek egzotycznych hawajskich. To jest pieśń Kaulu Wehi Oke Kai, która mówi o smacznych roślinach oceanu.
Grała i śpiewała Magdalena Samojlik.